To mówi Pan, pamiętam wierność Twej młodości, miłość Twego narzeczeństwa. Te słowa Pana, przekazane przez proroka, otwierają drugi rozdział Księgi Jeremiasza. Bóg czyni coś cudownego. Poleca swemu prorokowi, by przypomniał ludowi, pogrążonemu w odstępstwie, o czasach pierwszej miłości, czasach bliskiej, intymnej więzi pomiędzy Panem i Jego ludem. Czytamy od początku drugiego rozdziału Księgi Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowo. Idź i głoś publicznie w Jerozolimie, to mówi Pan. Pamiętam wierność Twej młodości, miłość Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci wszyscy, którzy Go spożywają, stają się winni. Spotka ich nieszczęście, wyrocznia Pana. Bóg przypomina Izraelowi czas wyjścia z Egiptu. Mimo że szli przez pustynię, której nikt nie obsiewa, byli szczęśliwi. Odzyskali wolność. Bóg troszczył się o ich bezpieczeństwo, o ich potrzeby. Karmił ich manną, poił wodą wytryskującą ze skały. Boży prorok przyrównuje ten okres do czasu narzeczeństwa i do wiosny. Wtedy Izraelici odwzajemniali miłość Boga. Wszystko było takie wspaniałe. Bóg obronił ich przed szarżą Faraona, przeprowadził ich przez morze i każdego dnia prowadził w obłoku, a w nocy w słupie ognia. Ale szczęście nie trwało długo. Mimo że Bóg dał im tak wiele dowodów swojej miłości i dobroci, oni okazali się niewdzięcznikami. Szemrali, że jest trudno, że jest nudno. Narzekali, buntowali się. A kiedy Bóg wprowadził ich jednak do ziemi obiecanej, odwrócili się od Niego i zaczęli spoglądać ku bożkom ludów kananejskich. W chwili, gdy było im dobrze, gdy mogli bezpiecznie uprawiać żyzną ziemię i żyli w dostatku, zapomnieli o Bogu. Nie można nie zauważyć tu podobieństwa tamtej sytuacji do czasów dzisiejszych. Współczesne społeczeństwa państw rozwiniętych mają wszystkiego pod dostatkiem. Materialnie powodzi im się dobrze, bardzo dobrze, ale pod względem duchowym klęska, posucha, pustka. Dlatego, że ludzie skoncentrowali się na dobrach materialnych, a zapomnieli o dawcy wszelkich dóbr. Współcześni ludzie generalnie odwrócili się od Boga, zapomnieli o Nim, bo ich myśli opanowało zabieganie o dobra materialne. Zapomnieli o Bożym Słowie, o Biblii. Szukają prawdy w książkach filozofów, naukowców. Albo żyją hedonistycznie, szukając jedynie przyjemności, rozrywki. Zapomnieli o Bogu. Ale Bóg o nich nie zapomniał. Bóg przemawia przez proroka. Pamiętam Cię. Pamiętam wierność Twej młodości. Pamiętam Twoją pierwszą miłość. Choć my zapominamy o Bogu, On nie zapomina o nas. To wielki cud Bożej miłości, Bożej łaski. Prorok woła: słuchajcie słowa Pańskiego, domu Jakuba, wszystkie pokolenia domu Izraela. Mimo że 10 plemion izraelskich było już wówczas w niewoli asyryjskiej, a ostatnie 2 plemiona niedługo miały być uprowadzone do niewoli babilońskiej, Boży prorok przekazuje słowa Pana skierowane do wszystkich, do całego ludu Bożego. Bóg o nich nie zapomniał. To mówi Pan, jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie, poszli za nicością i stali się sami nicością. Bez wątpienia są to jedne z najbardziej poruszających słów Pisma Świętego. Bóg przemawia przez proroka. Co uczyniłem złego? Jaką znajdujecie we mnie nieprawość, że odwróciliście się ode mnie? Podobnie możemy zapytać, co dzisiaj w czynach Boga, w Jego dziele stworzenia, w dziele zbawienia dostrzegamy złego? A jeśli nie widzimy tu zła, tylko dobro, dlaczego odchodzimy od Boga? Dlaczego nie staramy się poznać Go i pokochać? Boży prorok stwierdza ze smutkiem: poszli za nicością, za tym, co nic nie warte, co przemijające, co nie daje spełnienia i satysfakcji, co nie jest w stanie wypełnić życia. Poszli za nicością i sami stali się nicością. Utracili godność Bożych dzieci. Zagubili poczucie sensu i celu życia. Nie mówili zaś, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego. Wiódł nas przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą i ciemną, przez ziemię, której nikt nie może przebyć ani w niej zamieszkać. Inaczej mówiąc, zabrakło w ich sercach wdzięczności. Zapomnieli, że Bóg troszczył się o nich w drodze przez pustynię, że chronił ich przed niebezpieczeństwami. Jakże często i my tego nie pamiętamy, brnąc przez pustynię tego świata. A ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, żebyście spożywali jej owoce i jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię. Uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy. Bóg wprowadził lud izraelski do urodzajnej, żyznej ziemi. Pragnie też nasze życie uczynić obfitującym, szczęśliwym. Ale podobnie jak tamci zbezcześcili ziemię obiecaną, tak my dewastujemy świat, w którym żyjemy. I nie chodzi tu jedynie o dewastację środowiska naturalnego, choć to także jest wielkim problemem. O wiele gorszą jednak sprawą jest upadek moralności, nieczystość naszych serc. W jednym ze współczesnych wierszy czytamy: staramy się dbać o czystość środowiska, a zaśmiecamy nasze dusze. Prorok woła dalej w imieniu Pana. Kapłani nie mówili, gdzie jest Pan. Uczeni w piśmie nie uznawali mnie. Pasterze zbuntowali się przeciw mnie. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Nawet kapłani, uczeni w piśmie, pasterze ludu, nawet prorocy zbuntowali się przeciwko Bogu. Zamiast prowadzić ludzi do Boga, przywódcy religijni wskazywali im drogę donikąd. Prorocy głosili wyrocznie na korzyść Baala, chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy. Zdumiewające. Jak można pokładać nadzieję w obcych bóstwach i kierować ludzi ku martwym bożkom, zamiast służyć żywemu Bogu? Oburzamy się, dziwimy, ale dzisiaj dzieje się podobnie. Mimo że Bóg Ojciec posłał nam Jezusa, mimo że On, Syn żywego Boga, objawił nam pełnię prawdy, dalej odwracamy się od Pana i Zbawiciela. Kierujemy swoje zainteresowania ku martwym bożkom, ku rzeczom, ideom, które nie mogą dać spełnienia i nie mogą zaoferować ratunku, wyzwolenia, wolności, wiecznego życia. Jeremiasz stawia w imieniu Boga pytanie: czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami. Mój zaś naród zamienił swoją chwałę na to, co nie może pomóc. Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie, wyrocznia Pana, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Lud Boży odrzucił Pana, niezawodne źródło żywej wody, a zwrócił się ku dziurawym cysternom, ku obcym, zwodniczym, fałszywym bóstwom. Czy dzisiaj jest inaczej? Jest chyba jeszcze gorzej. Ludzie potworzyli sobie niezliczoną ilość dziurawych cystern, idei, koncepcji, które miały przynieść im szczęście i są coraz bardziej rozczarowani, zagubieni, zdezorientowani. Opuścili mnie, źródło żywej wody, mówi Bóg, żeby wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, dziurawe, które wody utrzymać nie mogą. Widzimy, że Jeremiasz wskazuje nam sposób, w jaki powinniśmy patrzeć na nasze czasy. Prorok wydaje się mówić: powinniście zapłakać nad swoim stanem. Odwróciliście się od Niego, od Jego miłości, od Jego prawdy, od żywej wody, a czerpiecie z błotnistych kałuż tego świata. Tylko kiedy sobie uświadomimy, jak żałosne są nasze wysiłki, jak beznadziejna jest nasza sytuacja, kiedy oddalamy się od Boga, od źródła życia, tylko wtedy mamy szansę, żeby powrócić do Niego, żeby zawrócić z drogi prowadzącej donikąd i zwrócić się ku Niemu, jedynemu, który może naprawdę nas zaspokoić, wypełnić nas właściwym dobrem. On stworzył drogę powrotu poprzez Jezusa Chrystusa. Możemy na nowo wejść w bliską więź z Nim. Możemy doświadczać prawdziwej łączności z naszym Stwórcą i Zbawicielem. Jezus oferuje nam to, za czym tęskni każdy człowiek. Nie ma innej drogi. Jezus mówi: ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dopóki nie jesteśmy całkowicie przekonani, że nie ma innej drogi, nie jesteśmy gotowi na przemianę, na prawdziwe nawrócenie i duchową odnowę. Jeśli szukamy innej drogi w filozofii, psychologii, socjologii, w historii, w sztuce, w rozrywce, w jakiejkolwiek dziedzinie czy dyscyplinie nauki czy kultury, jeśli myślimy, że tu można znaleźć ostateczne odpowiedzi na najważniejsze pytania o sens i cel życia, to znaczy, że jeszcze nie rozumiemy w pełni swojego położenia i nie jesteśmy gotowi na otwarcie na Boże działanie. Nie jesteśmy gotowi na prawdziwą rewolucję miłości, której tak rozpaczliwie potrzebujemy. Nasze spojrzenie musi być zgodne z Bożym punktem widzenia, z prawdą Bożego Słowa. Jeśli tak się stanie, nie będziemy podsuwali nikomu tanich, chwilowych rozwiązań, lecz będziemy prowadzić bliźnich do źródła życia, do Chrystusa. On woła: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Prorok Izajasz wołał: o wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, a waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. I jeszcze Izajasz zapewniał: Pan zawsze prowadzić cię będzie. Nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości. Tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. A Jeremiasz woła w imieniu Pana: mnie, źródło żywej wody, opuścili, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które utrzymać wody nie mogą. W drugiej części drugiego rozdziału Księgi Jeremiasza znajdujemy dalsze wypowiedzi proroka ganiącego niewierność ludu Bożego. Prorok rysuje tu kilka obrazów ukazujących, jak bardzo lud przymierza zawiódł swojego Pana. Najpierw Izajasz porównuje lud Boży do nierządnicy. Twoja niegodziwość cię karze, a twoje niewierności cię osądzają. Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to, że opuściłaś Pana, Boga swego, a nie odczuwałaś lęku przede mną, wyrocznia Pana zastępów. Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy, powiedziałaś sobie: nie będę służyć. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. Potem prorok porównuje lud do krzewu i woła w imieniu Boga: a ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew? zwyrodniałą latorośl, nierządnica, dzika, zwyrodniała latorośl. I dalej prorok rysuje niezwykle plastyczny obraz niewierności ludu izraelskiego. Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu drzewnego, pozostanie wina twoja wobec mnie, jak skaza wyrocznia Pana. Jak możesz mówić, nie uległam skażeniu, nie chodziłam za Baalami. Spójrz na swe postępowanie w dolinie. Przyznaj się, coś uczyniła. Młoda, szybkonoga wielbłądzica, brykająca na wszystkie strony, wyrywając się na pustynię w swojej niepohamowanej namiętności, chwyta łapczywie powietrze. Któż powstrzyma jej żądzę? Ktokolwiek jej szuka, nie musi się trudzić. Znajdzie ją w miesiącu jej rui. Uważaj na swoje nogi, aby nie stały się bose, i na swoje gardło, aby nie wyschło. Lecz ty mówisz, na próżno. Nie, kocham bowiem obcych i pójdę za nimi. Prorok Jeremiasz piętnuje skłonność Izraelitów do uprawiania kultów pogańskich. Zamiast świadczyć o żywym Bogu, dołączyli do ludów kananejskich i uprawiali ich obrzędy, włącznie z nierządem sakralnym. Kulty kananejskie miały wielką siłę przyciągania i nie powinno nas dziwić to, co działo się wówczas pośród Izraela. Dzisiaj, gdy patrzymy, jak traktowane są sprawy seksu w nominalnie chrześcijańskich krajach, lepiej niż kiedykolwiek widzimy, jak łatwo całe społeczeństwo może porzucić wszelkie normy moralne, gdy zapomni o Bogu, gdy idzie za głosem swoich pragnień i żądz. Jeremiasz wspomina też o kulcie uprawianym w dolinie i zapewne chodzi tu o Dolinę Gehinom w Jerozolimie. Tam praktykowano okrutne obrzędy na cześć Molocha, pogańskiego bożka, któremu w ofierze składano małe dzieci. My dzisiaj popełniamy podobną zbrodnię, gdy pozbawiamy swoje dzieci właściwej opieki, gdy nie poświęcamy im wystarczająco wiele czasu, uwagi, troski. Nasz poeta, noblista Czesław Miłosz w jednym z wierszy porównał do Molocha telewizję, stwierdzając, że gdy pozwalamy, by nasze dzieci wpatrywały się godzinami w szklane ekrany telewizorów, wydajemy je na pastwę potężnych mediów, które kształtują wyobraźnię dziecka w niewłaściwy sposób, gdyż szklane ekrany emanują przemocą, seksem, prymitywizmem, gloryfikują jedynie materialne bogactwo i zewnętrzne piękno, nie wspominając nieraz w ogóle o pięknie wewnętrznym, o bogactwie ducha, o wyższych wartościach duchowych i moralnych. Dziecko nie nauczy się z przekazu mediów, czym jest dobroć, czym jest miłość, szczerość. My musimy nauczyć swoje dzieci tych najważniejszych wartości. Cała końcowa część drugiego rozdziału Księgi Jeremiasza pełna jest obrazów ukazujących tragiczne konsekwencje oddalania się od Boga. Prorok ukazuje, jak gorzkie są owoce odstępstwa i podkreśla, że odwracając się od Boga, człowiek zawsze zwraca się ku komuś lub czemuś, co staje się jego bożkiem, jego idolem, postacią czy ideą, dla której żyje. Dla wielu ludzi dzisiaj bożkiem staje się pieniądz, sława albo seks, rozrywka. To jest coś, czego pragną, czym żyją. A jednak paradoksalnie nie znajdują w żadnej z tych rzeczy spełnienia, satysfakcji. Zamiast zakosztować wolności, stają się niewolnikami swojego egoizmu, swoich namiętności, własnej grzesznej natury. Zmienić nas i w pełni usatysfakcjonować może jedynie więź z żywym Bogiem. Osobista relacja z naszym Ojcem, możliwa dzięki wspaniałemu dziełu Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie rozumiemy i odrzucamy Bożą drogę do wolności, do szczęścia, należymy do tych, do których Bóg kieruje słowa: opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby stworzyć sobie cysterny dziurawe. Polecam wam, drodzy słuchacze, drugi rozdział Księgi Jeremiasza jako fragment biblijny, który warto wnikliwie studiować, żeby naprawdę szczerze się zastanowić, co jest dla mnie najważniejsze, czym żyję, czy korzystam z Bożej zbawczej oferty, czy czerpię ze źródła żywej wody.